Świat młodych.
A w studiu gościmy uczennicę dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego imienia Stanisława Barańczaka w Rzeszowie. Są to Pola Grzegorzewska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z klasy drugiej B. Zuzanna Bartkowicz.
Dobry wieczór.
Z klasy drugiej C. I Alicja Wala-Wender z klasy drugiej C.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że was widzę i że się słyszymy. Z nami jest także pani doktor Marlena Bieda, pedagog w dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim oraz nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani doktor zajmuje się wolontariatem i działalnością prospołeczną. A, w 2020, nie omieszkam i przeczytam. W 2022 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Wolontariat studencki, oczekiwania a realizacje.
Dobry wieczór, wszystko. Pani redaktor wie. Znaczy,
jeszcze więcej informacji mam, ale nie wszystkimi się teraz podzieliłam. Będziemy dziś rozmawiać o wolontariacie, ale zacznijmy od tego, co tam u was, jak się macie, jest listopad. Czy to oznacza, że jest dużo nauki?
Jak najbardziej. Mamy bardzo dużo nauki, ale oczywiście mamy czas na wolontariat również. Staramy się nadążać z tematami. Nie jest prosto.
Powiedz, Polu, na jakim profilu jesteś?
Ja jestem na polskim rozszerzonym i historii.
Czyli na humanie.
Czyli human, tak. No to wiadomo, historia to jest bardzo dużo tematu, bardzo dużo nauki. Obecnie przerabiamy przywileje szlacheckie, więc nie jest to łatwa rzecz.
Jakoś mam traumę związaną z tym tematem, aż dostałam wysypki prawie.
No, to nie jest proste, Jakoś będzie się tego trzeba nauczyć na sprawdzian. No, ale...
A co na polskim?
A na polskim my kończymy Dziady, więc jesteśmy w tej erze romantyzmu. Niedługo będziemy przerabiać Kordiana. No i nie mogę się już doczekać, bo Juliusz Słowacki to jest dużo lepszy niż Mickiewicz, więc będzie przynajmniej łatwiej trochę niż
Wielkim
Dziady.
Wielkim poetą był.
No tak. Był, tak, był. Pięknie, bardzo ci, Polu, dziękuję. To teraz Zuzia, co tam u ciebie, Zuziu? No na jakim jesteś profilu najpierw, powiedz?
Jestem na biologiczno-polonistycznym.
Super profil.
Tak, i u nas podobnie to jak u Poli, dużo nauki. No bo teraz to pierwsze półrocze, to tak chcemy sobie zbierać tych ocen i myślę, że no jest sporo tej nauki, ale jakoś idziemy do przodu, jakoś wyrabiamy.
Dajecie radę z tą ponurą aurą? Ciemno rano, ciemno wieczorem?
Dajemy radę, jakoś musimy dawać radę, chociaż osoby, które dojeżdżają, mają podwójnie trudno.
Właśnie o to chodzi. Bardzo ci dziękuję. I teraz Alicja.
No to wydaje mi się, że jest okej. I na pewno jest trudniej niż w pierwszej klasie, ponieważ w drugiej klasie właśnie jest o wiele więcej materiału. Tak, i tak w ogóle to jestem na profilu biologiczno-chemicznym. Także to w ogóle też właśnie dużo osób mówi, że to jest taki jeden z trudniejszych profili, oczywiście nie umniejszając tej dziewczynom. Natomiast no, jest bardzo dużo materiału, szczególnie właśnie na przykład z biologii. Też ja nie szczególnie przypadam właśnie za roślinami, a właśnie teraz takie tematy przerabiamy. No ale jakoś tam sobie dajemy radę, także tak.
Znakomicie. To zaraz będę was pytała właśnie, jak można zorganizować sobie dzień, żeby mieć czas na naukę, na wolontariat i jeszcze na życie, bo przecież żyć też w tak zwanym międzyczasie jest dobrze. A co u pani profesor, u pani doktor?
Dobrze. Wszystko w porządku. Myślę, że jak się łączy i uniwersytet, i szkołę, to, no to jest to wyzwanie oczywiście, ale tak jak mówimy, to jest już listopad, za chwilę będzie grudzień, święta i ja myślę, że jakoś to przetrwamy zdecydowanie.
No, potem dzień są... będzie dłuższy już,
potem
prawda?
Już dzień dłuższy. Wiosna. Tak, już jak śnieg spadł, to już jest trochę lepiej, bo jest trochę jaśniej, więc myślę, że na wszelkie możliwe sposoby możemy sobie poprawiać ten humor, a takie dni jak dzisiaj i takie okazje jak dzisiaj to trafiały się rzadko, więc to też jest motywacja do tego, żeby nasza dopamina po prostu się uwolniła w naszym organizmie.
Też tak mam. Dlatego bardzo lubię te audycje. Ja tutaj dodam, że z panią Marleną poznałyśmy się podczas którejś z akcji Stowarzyszenia Zupełne Dobro w Rzeszowie.
Tak, tak, tak. Stowarzyszenia dla osób w kryzysie bezdomności. Oczywiście cały czas zachęcam, bo no to jest taki czas, kiedy to stowarzyszenie działa najbardziej prężnie i największe są potrzeby. Także zapraszamy w każdy poniedziałek na Plac Ofiar Getta, do rozdawania zupy, do robienia kanapek, do pomocy stowarzyszeniu, to na pewno.
Czy dla was to ma znaczenie, że wasza pani jest aktywną wolontariuszką, że też naukowo zajmuje się wolontariatem? Czy to do was przemawia i jakoś was zachęca do tego, żebyście też zaczęły działać na rzecz innych, Polu?
Jest to bardzo inspirujące I naprawdę niesamowite, bo w większości szkołach wolontariatem zajmują się po prostu jakieś takie, po prostu pani. To też jest bardzo fajne, ale no, jest to bardzo miłe, bardzo inspirujące, że może prowadzić nas pani, która bardzo dobrze się na tym zna, która uczyła się o tym, która ma o tym wiedzę i jest to naprawdę cudowne.
To jak wy to robicie, że chce wam się przede wszystkim, od tego zacznijmy, jak to jest, że wam się chce działać na rzecz innych, że znajdujecie na to czas, że znajdujecie też w sobie siłę i motywację i inspirację. No to patrzę na ciebie, Polu, tak się zapatrzyłam, proszę, to może.
Ja jakoś od dziecka już tak mam, że mam tą energię do tego wolontariatu, do tego pomagania i jakbym tego nie robiła, to bym wewnętrznie umarła, więc cieszę się, że mogę w tym być, bo no, gdyby nie to, to przez tą naukę, przez to wszystko, no po prostu zginęłabym, więc ja po prostu mam to. Mam.
Czyli łapiesz tu oddech taki?
Tak, tak. Po prostu sprawia to, że mogę żyć, sprawia to, że mogę się poczuć wolna i mogę się poczuć, że robię coś pożytecznego.
Potrzebna?
Tak, tak.
Bardzo ci dziękuję. Zuziu, dlaczego ty chcesz, masz siłę, energię?
No to na pewno taka dodatkowa aktywność jest ciekawa i urozmaica jakoś rok szkolny, bo oprócz tego, że na przykład organizujemy zbiórki i na przykład przynosimy jakieś rzeczy, to w tamtym roku był plan, żebyśmy na przykład poszli śpiewać kolędy, czy tego typu właśnie wyjścia, to na pewno też urozmaica.
A gdzie śpiewaliście kolędy?
W końcu nam się nie udało, ale był taki plan pomysł. I myślę,
tak,
że w tym roku...
do hospicjum mieliśmy podejść, do hospicjum dla dorosłych, gdzie...
Na Poniatowskiego.
Na Poniatowskiego, tak, i mieliśmy śpiewać kolędy, ale no koniec końców trochę z racji stanu zdrowia po prostu też pacjentów, tak. I w ogóle sytuacji całej nie poszliśmy. Zobaczymy, być może nam się to uda, czy po nowym roku, czy w tym roku, to zawsze mamy gdzieś z tyłu głowy. Pomysłodawczynią i w ogóle taką też bardzo organizatorką całego tego naszego koła wolontariatu jest pani Katarzyna Dziedzic, którą w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiamy tutaj, myślę, że wszystkie.
Pozdrawiamy
panią. Polonistka z naszej szkoły, więc pozdrawiamy, wiemy, że słucha, więc i właśnie pozdrawiamy cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie. Zuziu, jeszcze chcesz coś dodać?
Nie, myślę właśnie, że tak jak Pola, to jest właśnie takie ciekawe doświadczenie, zwłaszcza z panią, która ma doświadczenie w wolontariacie i możemy się też wiele dowiedzieć i inspirować. Ale właśnie taka dodatkowa aktywność też sprawia, że tak się lepiej czujemy samymi ze sobą i...
Oj, jakie to jest ważne, żeby samą sobą i samym sobą dobrze się czuć. Świetnie. Alu?
Ja w sumie uważam bardzo podobnie, tak po prostu zgadzam się z dziewczynami, ale też właśnie tutaj chciałam dodać, że też wydaje mi się, że ludzie też mają znaczenie i też tak można bardziej tak no zacieśnić te więzi, no właśnie na przykład tak jak z Polą nie chodzimy razem do klasy, ale mimo wszystko gdzieś tam nawet poza szkołą też mamy ze sobą kontakt, więc wydaje mi się, że to też jest taki duży plus tego wolontariatu. No i oczywiście pomaganie potrzebującym, tak, to jest taka najważniejsza wartość właśnie tego.
No. Jakie no co tutaj, przepraszam, aż chrypki dostałam. No cóż tu można dodać? Mądre, wspaniałe, one zmieniają świat.
Tak, i to tak naprawdę to my dałyśmy tylko taki pomysł w pewnym momencie i tak naprawdę badałyśmy grunt, bo to, co słyszymy czasami od uczniów w naszej szkole, jestem pedagogiem szkolnym, więc do mnie też przychodzą uczniowie z różnymi sprawami, to, że są zmęczeni, są wykończeni nauką, wstawaniem rano, tak jak tutaj wcześniej Zuzia powiedziała, też dojazdami, tak, do szkoły. I to jest absolutnie zrozumiałe, tak, i trzeba dać wytchnienie też uczniom. To też jest trochę moje zadanie w szkole, ale tylko powiedziałyśmy o tym, że chcemy zrobić jakieś akcje w szkole, że wolontariat. W tamtym roku robiłyśmy kolędowanie na korytarzach szkolnych razem z rozdawaniem pierniczków i mogłyśmy upiec pierniczki w szkole, więc pachniało w ogóle świętami w szkole. W szkole piekłyśmy pierniki. Mhm. Więc oczywiście z pozostałymi członkami koła wolontariatu naszego szkolnego, więc wszystkich pozdrawiamy serdecznie i uczniów, i uczennice. Więc to jest, a wszyscy się bardzo chętnie zgodzili i na te akcje i się poświęcali temu i widzimy też tą wartość taką integracyjną między uczniami i między nauczycielami chyba też. To jest też okazja do tego, żeby spotkać się z uczniami na trochę innej płaszczyźnie niż tylko nauczyciel, uczeń, oceny, sprawdziany
te
wszystkie inne rzeczy, które są związane ze szkołą.
A ile osób należy do szkolnego koła wolontariatu?
Około 20 osób, tak. I cały czas mamy nowe osoby, mamy grupę na Messengerze, w której się zwołujemy na różne akcje, albo w moim gabinecie na długiej przerwie, albo po prostu tak na szybko robimy coś, co jest dla nas akurat ważne. Aktualnie robimy zbiórkę, którą kończymy jutro i jeszcze do soboty będzie czas na to, żeby przynieść różne rzeczy.
To o tej zbiórce powiemy za chwilę, a teraz muzyka.
Świat młodych.
Przypomnę, rozmawiamy o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim imienia Stanisława Barańczaka w Rzeszowie. To pochwalcie się. Zacznijmy od tej aktualnej akcji, tak?
Mhm. Tak, właśnie cały czas trwa u nas w szkole akcja dla Centrum Pomocy Sierotom przy Klasztorze Ojców Bazylianów we Lwowie, czyli zbieramy, właściwie potrzeby są ogromne, no wiemy, jaka jest sytuacja cały czas w Ukrainie, więc zbieramy ubrania, zbieramy słodycze, zbieramy różne takie rzeczy potrzebne, środki takie do czytania, pisania i tak dalej, więc to są wszystkie rzeczy, które właśnie uczniowie nam przynosili. Oni zawsze otwierają bardzo szeroko swoje serca na tą pomoc. Czyli jak robiliśmy zbiórkę dla hospicjum, więc regularnie robimy także zbiórki dla schronisk, dla zwierząt, więc to są rzeczy, które absolutnie zawsze nam gdzieś działają w szkole i robimy to cyklicznie i regularnie.
No a ja was spotkałam nie tak dawno podczas sadzenia cebulek żonkili, bo to akcja Pola Nadziei. To może Pola, skoro o Polach. W ogóle powiedz o jakiejś akcji, która tobie jest szczególnie bliska, a może w ten sposób.
W sumie to właśnie Pola Nadziei. szczególnie jest mi bliska, dlatego że to też organizuje moja mama,
tak.
Maria Grzegorzewska, pozdrawiam.
Która jest kierowniczką.
Jest kierowniczką oddziału paliatywnego na ulicy Poniatowskiego. Jest to hospicjum dla dorosłych.
I pani Maria, pani kierownik często na naszej antenie się pojawia.
Tak, dokładnie. Mhm. No i oprócz tego, że jest to moja mama, to po drugie uważam, że jest to wspaniałe, bo przy zbieraniu funduszy na hospicjum rozdajemy też żonkile, które właśnie ostatnio sadziliśmy. I kiedy dajemy te żonkile, to widać to szczęście na twarzach ludzi. Jest to niesamowite, jest to cudowne uczucie, jak po prostu widzisz, że drugi człowiek się cieszy, że dostaje tego żonkila.
Tak, akcja jest absolutnie wyjątkowa. Fundusze przeznaczone są właśnie na najpilniejsze potrzeby i oddziału paliatywnego przy ulicy Poniatowskiego i w Rzeszowie, także na Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Bardzo ci dziękuję. Zuziu, która akcja dla ciebie jest taka szczególna, wyjątkowa, którą pamiętasz?
Myślę, że ta akcja, którą obecnie prowadzimy, bo jest to też akcja w czasach, w okresie Świętego Mikołaja, Bożego Narodzenia i zbierając te różne rzeczy, tam można zarówno ubrania, czy jakieś inne przybory, to możemy właśnie to potraktować jako jakbyśmy my byli tym Mikołajem i też coś dla innych podarować, także to mi się wydaje, że jest taką ciekawą akcją obecnie.
Też wzruszającą.
Mhm.
Bardzo ci dziękuję. Alu?
Ja w sumie chyba tutaj powiem podobnie jak Pola, że tak faktycznie te Pola Nadziei to było coś takiego, to było takie właśnie bardzo ciekawe doświadczenie, też szczególnie, że my aktywnie tak naprawdę od początku braliśmy w tym udział, bo właśnie sadziliśmy ten żonkile tak przed naszą szkołą po prostu własnymi rękami gdzieś tam w tej ziemi.
Tak. Dużo było śmiechu, radości z tego, co on tam zabawy, prawda?
Najważniejsze, tak.
Żeby odpowiednią stroną w te cele.
Tak, już
kluczowe.
Właśnie po tamtym roku już można powiedzieć, że zdobyłyśmy takie większe doświadczenie ogrodnicze i już wiedzieliśmy, jak to robić. Także tak, i później właśnie tak jak Pola też właśnie wspomniała, właśnie też uczestniczyłam w tej...
W tym finale, tak?
Tak, w tym finale właśnie jak pod kościołem właśnie...
Była prowadzona zbiórka.
Tak, była prowadzona zbiórka i właśnie to rozdawanie żonkili, szczególnie jak takie małe dzieci podchodziło, to było takie naprawdę takie bardzo po prostu takie super uczucie, tak?
Wspaniale. I chcesz, Polu, coś dodać? Nie, myślałam, że jeszcze chcesz dodać do tej zbiórki.
Ja myślę, że ta akcja jest o tyle taka bardzo wyjątkowa, że sadzimy teraz te cebulki, tak? I musimy zaczekać, aż one urosną i wtedy je ścinamy, kiedy one już sobie wyrosną, zakwitną
i tak dalej.
A na wiosnę
patrzymy, czy rosną, czy rosną, czy się przyjęły, czy nie przyjęły.
Dokładnie, czy się przyjęły, czy nie przyjęły. My naprawdę całą metodykę opracowywałyśmy tego, jak pani dyrektor nam nadzorowała w ogóle te cebulki,
sadzenie, tak?
Sadzenie tych cebulek, tak, tak. Jeszcze inni uczniowie oczywiście się dołączyli do tego, więc samo rozkopanie tej ziemi, czy przygotowanie tego, to naprawdę jest takie bardzo, bardzo ważne, myślę, że dla nas, a dla mnie to oczekiwanie, że to też nie jest tak od razu, że po prostu coś mamy albo zbieramy na przykład na coś, tylko jednak trzeba chwilkę zaczekać na te efekty, które będziemy mieć w kwietniu. Tak?
To tak jak z wolontariatem, prawda? Też na efekty, też takie wewnątrz siebie czekamy, to o tym powiemy za moment. A jak wymyślacie akcję? Czy to jest tak, że ktoś ma pomysł i mówicie, ale super, super robimy? Czy może siadacie razem i się zastanawiacie, co moglibyście zrobić? Czy może tak i tak, albo jeszcze inaczej?
W sumie to jest różnie. Czasem to jest tak, że pani przyjdzie i nam powie, że właśnie wie o takiej akcji, chce, żebyśmy wzięli udział. Czasem mamy jakieś pomysły, na przykład ja czasem przychodzę do pani i mówię, że o, może byśmy to zrobili, może to. I no, jest to różnie, jest to różnie. Zazwyczaj jest tak, że po prostu jest jakaś akcja i my się do tego jakoś dołączamy.
No, a jak pracujecie w grupie już? Powiedzcie, czy jakoś dzielicie zadania pomiędzy siebie, bo ktoś lepszy jest w tym, ktoś inny w tym. Jak się dogadujecie, tak mówiąc wprost? Skoro to jest grupa 20-osobowa, no to trzeba znaleźć tę nić porozumienia.
Tak, właśnie fakt, że jest nas tam 20 osób, jest bardzo pomocny, bo jeśli jest kilka zadań, no to część osób na przykład jest od strony, na przykład jakieś plakaty robi, niektórzy właśnie są, rozdają te, w przypadku tych żonkili, te żonkile, ale to w sumie zależy od każdej akcji, bo jest różnie, czasami jest więcej osób, czasami mniej, bo też zależy, czy ktoś może w tym momencie i też zależy od wymagań danej akcji, tak? Ale zazwyczaj dzielimy się właśnie tam
jakoś
na spotkaniach.
Jakoś tak zgodnie się dzielicie, tak?
Tak.
Alu, jak ty patrzysz na tę waszą pracę zespołową, bo tak to trzeba nazwać?
Nie, ja w ogóle tak bardzo, w ogóle każde spotkanie naszego wolontariatu zawsze jest zazwyczaj na 20-minutowej przerwie w naszej szkole. Wspominam tak bardzo pozytywnie, no bo właśnie po prostu spotykamy się i gdzieś tam właśnie pani Marlena i pani Kasia zawsze nam właśnie mówią, że mają jakąś propozycję, po prostu w jaki sposób możemy przeprowadzić daną akcję, natomiast my też możemy dodawać właśnie swoje pomysły i w zależności od tego, czy właśnie pojawiały się jakieś tam nowe idee, no to po prostu gdzieś tam możemy pozmieniać coś, jeżeli nam coś nie pasuje, więc uważam, że to jest takie bardzo uczciwe, że tak każdy w tym po prostu bierze udział.
Tak sobie myślę, że to jest ważne, żeby czuć taką moc sprawczą, że macie wpływ na tę rzeczywistość, która was otacza. To jest ważne w każdym wieku, ale w takim młodym to myślę, że szczególnie.
No, nam bardzo na tym zależało od początku. My nie jesteśmy z Kasią, z którą to prowadzimy, raczej zwolenniczkami tego, żeby coś narzucać. Czasami piszemy, że słuchajcie, mamy akcję na przedwczoraj i po prostu to musimy się w to zaangażować, bo no na przykład jak mamy teraz tą akcję dla Lwowa, tak, że po prostu wiemy, że to ważne, pomocne i raczej znając już osoby, które mamy w wolontariacie, wiemy, że to też się będzie podobało, ale było trochę akcji takich, które proponowałyśmy na przykład i na przykład analizując to, ile mamy czasu i jakie mamy zasoby, to po prostu rezygnowałyśmy też z tego.
A to jest też bardzo ważne, żeby nie wchodzić w coś, co albo nam nie odpowiada, albo
tego
wiemy.
Jest mnóstwo.
Tak. Gdybyśmy chcieli we wszystkie akcje wchodzić, to nic innego byśmy nie robili, prawda?
I na przykład bardzo też zawsze zachęcamy do tego, że być może młodzi, tak, uczniowie, nasze uczennice, widzą potrzeby w swoich środowiskach, których my nie zauważamy, no bo to już nie nasze pokolenie jest na przykład. I wtedy wyjść też z taką inicjatywą. No na pewno tutaj zbiórki dla schroniska dla zwierząt, prawda? Chyba wyszły
tak,
od was z tego, co pamiętam.
Powiedzcie o tym, o zbiórkach.
Chyba w tamtym roku, nie? Były...
Tak, były zbiórki, ale w tym roku też u jednej z naszych koleżanek narodził się taki pomysł, że zamiast na przykład zbierać
dla dużego schroniska
takie kundelek, żeby znaleźć jakieś mniejsze, które nie ma dofinansowania, to Malwina nam podrzuciła ten pomysł, żeby szukać po prostu mniejsze schroniska, które nie mają takiego dofinansowania i w ten sposób możemy bardziej pomóc, bo tam naprawdę niektóre warunki są fatalne dla tych zwierząt i myślę, że ta pomoc byłaby jeszcze bardziej efektowna, bo pomoglibyśmy tym ośrodkom, które faktycznie nie mają nic.
Znakomite. I to właśnie też, o czym pani profesor mówi, czyli to jest takie dostrzeganie potrzeb, które są obok nas. No to co trzeba w sobie mieć, żeby widzieć to, że ktoś jest potrzebujący, albo że ktoś nawet może nie mówi, że jest potrzebujący, a wy to widzicie. Jak to działa? Jak to się dzieje?
No, jest to bardzo trudne. Mhm. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się spotyka ludzi, że każdy ma za sobą jakąś historię. I trzeba potrafić wytłumaczyć tą historię, to wysłuchać tą historię i żeby ta osoba wytłumaczyła nam ją. Trzeba okazać empatię i wsparcie. I czasem nie wszystkiego się dowiemy, ale niektóre rzeczy po prostu poznając coraz bardziej tą osobę, możemy wysnuć. I no, ważna jest empatia.
Czyli ważne jest, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na sobie, tylko patrzeć trochę szerzej, tak, Zuziu?
Tak, tak, ale też obserwujemy różne potrzeby poprzez też funkcjonowanie na przykład w mediach. Też dużo się słyszy o różnych akcjach właśnie tam.
Tak, to też może być inspirujące i jest na pewno często.
Tak, tak, zwłaszcza, że my teraz, nasze pokolenie dużo spędza czasu tam.
Starsze też. Tylko mówię, młodzi. No.
Tak, ale właśnie myślę, że to jest takim głównym, przez to można najwięcej pomysłów zdobyć, bo dostrzega się różne problemy, których może nie ma w naszym środowisku, ale są ogólnie dostrzegalne.
Mhm. Alu, jak to jest? Mhm. Jak wy to robicie, że widzicie?
Nie wiem, ja wydaje mi się, że tutaj każdy tak naprawdę musi mieć sobie taki pierwiastek wrażliwości i właśnie też tej empatii, no bo jeżeli się tego nie ma, no to tak nie jesteśmy w stanie trochę odczytywać właśnie emocji tego drugiego człowieka, prawda? I no wydaje mi się, że to są po prostu takie bardzo ważne cechy, które gdzieś tam kształtują się tak naprawdę przez całe nasze życie, no i czasami ktoś je ma, ktoś ich nie ma, prawda? I no wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze i gdzieś tam właśnie te dziewczyny powiedziały, po prostu rozglądać się tak naprawdę i czerpać właśnie pomysły z naszego środowiska, co się dzieje po prostu wokół nas, trzeba obserwować.
Powiedziałaś, że trzeba być wrażliwym. Myślicie, że to dobre w życiu? Bo tak może ktoś powiedzieć, a ta wrażliwość to wcale taka dobra nie jest, ludzie potrafią wykorzystać. I takie różne historie.
Ostatnio bardzo często spotkałam się z tym, że ludzie mówili, że wrażliwość jest słabością, no i że jest to głupota, potem, że jesteś skrzywdzony. I ja uważam, że wrażliwość to jest największa siła, że dzięki niej dostrzegamy rzeczy, których no, nie da się inaczej dostrzec. I wrażliwość naprawdę jest najważniejsza w życiu. I nie jest to słabość, nie jest to rzecz, która nas ogłupia, jest to rzecz wspaniała. I
jest to siła wręcz.
Tak, jest to siła. Wrażliwość jest niesamowitą rzeczą i jest okazaniem właśnie tej siły.
Nawet z tego, co wy mówicie, wrażliwi widzą i wiedzą więcej.
Tak, tak. Wrażliwi potrafią słuchać, potrafią dostrzec pewne rzeczy. Więc no, uważam, że no, wrażliwe osoby potrafią widzieć szerzej pewne rzeczy, potrafią dostrzegać szerzej aspekty.
Dziewczyny? Co z tą wrażliwością?
Tak, uważam, że Pola ma rację, bardzo mądrze to powiedziała. Oczywiście są różne strony tej wrażliwości, bo naprawdę to jest fakt, że może ona nas skrzywdzić, ale myślę, że koniec końców jest pożądaną cechą u ludzi, bo dzięki tej wrażliwości można ich poznać, można ich zrozumieć i oni mogą zrozumieć nas, żeby to była relacja obustronna. I myślę, że powinniśmy szukać tej wrażliwości u ludzi w różnych aspektach, ale powinna, uważam, ona być.
Alu?
No to tak, to właśnie w sumie też się zgadzam, że tak naprawdę wrażliwość no, jest niezbędna, szczególnie wydaje mi się, że właśnie w naszym dzisiejszym świecie.
Dokładnie.
Tak, bo gdzieś tam, no nie wiem, wydaje mi się, że ona nam pomaga, tak jak właśnie tutaj pani wcześniej wspomniała, jest takie błędne przekonanie o tym, że to jest taka straszna słabość, ale ja się nie zgodzę z tym, ja sama jestem też osobą, no bardzo wrażliwą, tak?
Nawet gdzieś, się mówi nadwrażliwe
tak,
osoby,
tak? Tak, wysoko wrażliwą. I gdzieś tam wydaje mi się, że może czasami inaczej reaguję na pewne sytuacje niż inni i ktoś może to postrzegać jako, nie wiem, że jestem po prostu właśnie tak nadwrażliwa, czy jakaś taka, nie wiem, płaczliwa i tak dalej. Ale no, nie wiem, ja uważam, że to jest po prostu taka jestem i ja, nie wiem, jestem z tego dumna gdzieś tam. No i tak wydaje mi się, że ta wrażliwość jest naprawdę niezbędna.
Pani Marlena też jest wrażliwa. Wysoko
tak,
wrażliwa?
Jestem wysoko wrażliwa.
Tak, jesteśmy w komplecie
tutaj. Tak. Ja myślę, że zdecydowanie jestem wysoko wrażliwa. Ja myślę, że tak sobie myślę, że każdy kontakt z drugim człowiekiem wystawia nas na zranienie, tak? To znaczy niezależnie od tego, czy będziemy pomagać, czy nie. I myślę, że lepszą drogą i lepszym wyborem jest bycie wrażliwym po prostu, bycie życzliwym, bycie miłym, jakkolwiek by to nie brzmiało teraz niepopularnie, naprawdę. I mimo takiego trendu, co do tego, że trzeba tak bardzo walczyć o swoje, pomimo wszystko, niezależnie od tego, nie wiem, kogo spotykamy na drodze, to myślę, że im więcej będziemy tych ludzi zauważać i ta uważność, jak będzie nam towarzyszyć i ta obserwacja ludzi, uważność, ta obserwowanie gestów, mimiki i tak dalej, tym będzie nam po prostu łatwiej. Moim zdaniem wrażliwością wygrywa się życie, po prostu.
I to jest puenta tej części naszej rozmowy.
Świat młodych.
To teraz porozmawiamy o tym, jak łączycie różne aktywności w swoim życiu z wolontariatem. Polu, da się?
Jak widać, da się. Jakoś daję radę. Nie jest to proste. Ostatnio dołączam również do Akademii Wolontariatu, która działa na rzecz Estrady Rzeszów.
Świetnie.
Tak, nie jest to proste łączyć wszystko. Żeby zdążyć tutaj, musiałam wybiec ze spotkania z Akademii Wolontariatu właśnie, więc nie jest to proste. Jakoś to wychodzi.
Bo tak, jest, no coś tam trzeba się pewnie pouczyć.
No trzeba, czasem trzeba. No nie jest to prosto z tą nauką. Mamy jej dużo. Wiadomo, że czasem taką biologię, której ja akurat nie rozszerzam, to czasem trzeba odpuścić. Z historii.
Oczywiście. Nie można się wszystkiego uczyć w takim samym zakresie. No, zresztą po co?
No, staram się uczyć właśnie na te przedmioty dla mnie ważne. Na angielski, na historię, na polski, na matematykę. Staram się uczyć tego, czego lubię, to, co sprawia mi przyjemność. Innych rzeczy również staram się uczyć, no bo mimo wszystko ważne, żeby zdać. Ale staram się to troszeczkę odpuszczać i dawać sobie czas na odpoczynek i właśnie na wolontariat.
Świetnie. Jeszcze są przyjaciele, znajomi, życie towarzyskie przecież jeszcze w tym wszystkim gdzieś jest.
No, nie jest prosto, nie jest prosto. Szczególnie, że w naszej szkole mamy dość napięty grafik. Jakoś udaje mi się jeszcze trzymać pewne przyjaźnie, ale no, nie jest prosto.
A śpisz?
Czasem tak.
Raz to jest jak najbardziej zasadne pytanie.
Bardzo zasadne.
Tak.
Nie jest źle. Czasem się zdarzy 6 godzin, czasem więcej. Na ogół 5, więc nie jest prosto, ale dajemy radę.
Jest ważne, żebyście o tym mówiły, bo ktoś sobie pomyśli, a cóż mają za obowiązki ci młodzi, co tam tylko się uczyć, to wcale tak nie jest, bo przychodzicie ze szkoły i znowu musicie się uczyć. Ktoś pracuje 8 godzin i zamyka drzwi w pracy, a wy z pracy przychodzicie do pracy. No to Zuziu, bardzo proszę. No to jak tak, ty to łączysz wszystko?
Jakoś daję radę. Też oczywiście dla mnie bardzo są ważne relacje i chcę mieć dużo czasu, żeby spotykać się z znajomymi, z przyjaciółmi. Ale też, żeby mieć też taki czas dla siebie. Ja zawsze sobie wszystko zapisuję, bo ja mam problem, żeby wspominać wszystko, ale w ten sposób jakoś da się to połączyć. No i właśnie tak jak mówiła Pola, jest tego dużo. Jeszcze korki po lekcjach. No, a sen jest bardzo ważny, żeby później jakoś funkcjonować.
Oczywiście.
Ale jakoś się udaje, tak.
Świetnie, bo jesteście znakomicie zorganizowane. Jak im więcej rzeczy ma się do zrobienia, tym człowiek jest lepiej zorganizowany. Alu?
Tak, ja tutaj się w ogóle zgadzam z tym ostatnim stwierdzeniem pani, bo też tak uważam, że właśnie zauważyłam ostatnio taką rzecz, że im mniej mam rzeczy, to nie mogę się po prostu wyrobić, bo po prostu myślę, że mam jeszcze czas, no i później okazuje się tak 23, że jednak nie mam czasu, że jednak jeszcze coś tam mam do zrobienia. Natomiast no tutaj, no faktycznie, my jednak właśnie trzeba podkreślić fakt, że jesteśmy dwujęzyczną szkołą i no mamy dużo więcej lekcji niż na przykład właśnie nasi znajomi, tak, którzy właśnie chodzą do innych szkół. Natomiast no jakoś tak, wydaje mi się, że dajemy radę, choć no jest naprawdę czasami ciężko, bo po prostu oprócz tych takich przedmiotów typu biologia, chemia i tak dalej, czyli na przykład tych moich rozszerzonych, oczywiście te podstawowe też trzeba w jakimś stopniu utrzymywać, powiedzmy, że na takim stosunkowo dobrym poziomie.
Czyli historia na przykład.
Tak, na przykład historia. No ja jakoś niekoniecznie przypadam za historią, bo po prostu jest dużo dat tego tak. Zapamiętywania. Także tak. Ale no na przykład chemię na przykład, tak, to jest mój przedmiot rozszerzony i bardzo lubię i to gdzieś tam też mnie na przykład motywuje, jak wychodzą, widzę, że na przykład wychodzi mi jakiś temat, wychodzą mi jakieś zadania, to później tak, to jest taki power, że kurczę, że po coś to robię, prawda, i że to po prostu mi się kiedyś przyda w życiu do matury, na przykład taka biologia i chemia, więc to gdzieś tam, tak myślę, że to jest to.
A słuchajcie, a macie takie jakieś swoje pasje, na przykład, nie wiem, książki, kino, muzyka, taniec, jakiś sport?
Ja uwielbiam czytać książki.
Okej. Okay.
Tak. Widać, że human. I najbardziej lubię czytać takie klasyki z XIX wieku. I ostatnio moim hobby stało się wyszukiwaniem takich pięknych wydań na internecie tych książek. Nie jest to proste, ale jak na razie to mam chyba takie 4.
Co masz?
Mam Wiek niewinności, Młyn nad Flosą, jednej mam trudności z wymówieniem, więc nie powiem. I jeszcze mam Wichrowe wzgórza.
Och, cóż za komplet.
Tak.
Wspaniale. Czyli książki. Bardzo ci dziękuję. A Zuzia?
Ja też lubię czytać. Też bardzo lubię czytać i nawet podobny gatunek co Pola, ale może powiedzieć coś innego. Ja też gram w tenisa. I gram z moją przyjaciółką, Zuzią. I oprócz tego, że jest to aktywność fizyczna, to jeszcze mamy naprawdę bardzo fajną trenerkę i jesteśmy razem, także możemy od razu porozmawiać. Także oprócz czytania, to ja lubię jeszcze grać w tenisa.
Świetnie. Alu?
Ja tak właściwie, można powiedzieć, że nie mam takiej jednej stałej pasji. No, tutaj czytanie takie dziewczyny też bardzo mi to sprawia przyjemność.
Takie to cudowne, żeby czytać.
Tak, ale właśnie, tak właściwie to często mi się zmienia, bo na przykład miałam, tak szczególnie w czasie pandemii, na przykład miałam taką fazę na haftowanie. Mhm. I sobie tam haftowałam różne rzeczy. Na przykład niedawno trochę zaczęłam szydełkować, ale to jeszcze jest na takim poziomie, no, że nie umiem tak wyszydełkować wielu rzeczy, natomiast to jest, to jeszcze do tego
ale
dojdziemy.
Ale ma potencjał ta pasja, tak?
Tak, wydaje mi się, że mam potencjał, mam już wszystkie materiały, także się szkolę. Tak, ale też ostatnio na przykład zaczęłam chodzić na jogę, także to taki bardziej, bo każdy mówi, że jakiś sport, no to uznałam, że no joga to też jest sport.
Ale zdecydowanie, tak. I to jaki wspaniały.
Tak, właśnie.
I na głowę, i na ciało.
Tak, bardzo, bardzo właśnie relaksujący. Chodzę z moją mamą i z moją siostrą. I tak, jest naprawdę, jest zabawnie często. Także tak, to też mi tak sprawia dużą przyjemność. To też jest właśnie taka odskocznia od szkoły, bo tam mogę się tak właśnie zrelaksować.
Pani profesor, zazdroszczę pani, że na co dzień ma pani kontakt z dziewczynami i z pozostałymi uczniami.
O, chyba sama sobie trochę zazdroszczę, ich teraz słucham, jestem z nich bardzo, bardzo dumna, naprawdę. I jeszcze mam w głowie, że nie są jedyne, naprawdę. W tej szkole są wyjątkowi uczniowie i tak jak tutaj powiedziały dziewczyny, jest naprawdę napięty grafik,
tak.
I jest to wymagająca szkoła i wymagający program nauczania i ja czasami w swoim gabinecie to tylko mówię, śpijcie więcej niż 5 godzin, niż 6 i różne odpowiedzi dostaję, bo ten sen rzeczywiście jest bardzo ważny z różnych przyczyn. Ale no właśnie ten potencjał, który dostaliśmy, czujemy absolutnie i wypowiadam się, myślę, że za całe grono pedagogiczne, ogromną odpowiedzialność za potencjał, który otrzymaliśmy i dostaliśmy w postaci takich uczniów, więc staramy się zrobić wszystko, żeby im jakoś pomóc, tak, i żeby ich rozwijać. Więc tak jak mówię, ja jestem naprawdę z nich dumna, z tego, że jeszcze pomagają, tak, jeszcze tyle rzeczy robią dla siebie. Myślę, że o niektórych na pewno jeszcze usłyszymy kiedyś.
Tak sobie myślę, że cudownie energią się wymieniacie, że to też jest wspaniałe. Dziewczyny, wy od pani Marleny, pani od was.
Tak, raczej tak. Się staramy tak wspólnie nakręcać na te różne rzeczy, bo kiedy ja nie mam siły, no bo też przecież...
Bo to jest ważny aspekt.
Nie, absolutnie. Absolutnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bez których to się by w ogóle nie działo. Dlatego, że kiedy ja nie mam siły, no przecież są rzeczy prywatne, zawodowe i tak dalej. Ja czerpię absolutnie od uczniów, od Poli, od Zuzi, od Ali, od wszystkich uczniów, którzy są w kole wolontariatu. Mi przychodzą, mówią, może to, jeszcze może to. I wtedy mi się bardziej chce. Wtedy znajduję sens, tak, tej pracy.
Słyszałyście? Mm-hmm. Jaką macie moc sprawczą?
Macie moc, tak. Ogromną, to prawda.
Bardzo wam dziękuję. Dla takich programów chce się żyć.
Dziękuję.
I liczę na kolejne spotkanie. Życzę wam wielu sukcesów. Uczennice dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego imienia Stanisława Barańczaka w Rzeszowie, Pola Grzegorzewska, Zuzanna Bartkowicz, Alicja Walawender oraz dr Marlena Bieda, pedagog w tej szkole, a także, o czym nie wspomniałam na początku, a powinnam, stała współpracowniczka Polskiego Radia Rzeszów.
No tak.
No przecież cykl Twoje Media.
Tak, tak.
Razem
tak,
z Piotrem tak. Malcem.
Z wielką przyjemnością.
Absolutnie. I z wielką przyjemnością Pani gościłam. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I do zobaczenia. Dziękujemy. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia. Świat młodych.